tytuł słowa dzisiejszego to jest całe twoje bogactwo. Jest to wzięte na podstawie wersetu z Dziejów Apostolskich, 20 rozdział, 27 werset. W tym fragmencie apostoł, który głosił, powiedział, akurat żegnał się ze starszyzną w Efezie, powiedział takie słowa. Dlatego oświadczam wam w dniu dzisiejszym, że nie ponoszę winy za czyjąkolwiek krew, ponieważ nie uchylałem się od głoszenia wam całego planu Boga. Apostoł Paweł odjeżdżał z Efezu, wiedział, że już nie spotka swoich uczniów, powiedział, że jest niewinny, że zrobił wszystko, co do niego należało. Dlaczego? Ponieważ nie uchylał się od tego, żeby cały plan Boga wyłożyć tym, których uczył. Wiecie, jest coś takiego jak cały Boży plan dla naszego życia. Całe Boże nauczanie. Może być część Bożego planu i może być cały plan. Wiecie, kiedy przychodzimy do kościoła, to zależy nam na tym, żeby usłyszeć to, czego dzisiaj potrzebujemy. Bardzo proszę, przychodzimy tak jak do Starbucka, tak jak to było przed chwilą powiedziane, i chcemy to, co my chcemy. Wiecie, jest taki fragment w Słowie Bożym, który mówi, który łowcy herezji bardzo lubią wykorzystywać w Facebookach i innych internetach. To jest taki werset, który mówi, że w czasach ostatecznych ludzie odwrócą swoje ucho od prawdy i zwrócą się ku naukom szatańskim i będą szukać nauczycieli, którzy będą im mówić to, co ich ucho połechce. Wiecie, zastanawiałem się wielokrotnie nad tym wersetem i powiem wam, że ten werset bardzo dotyczy nas wszystkich. Bardziej niż tych wszystkich, którzy popadną w zwiedzenie. Ponieważ wszyscy mamy coś takiego, że pewnych treści lubimy słuchać, a pewnych treści nie lubimy słuchać. I żeby słuchać tego, co Bóg do nas mówi, jest wymagane nakłonienie ucha. Jakie jest pierwsze przykazanie przekazane Żydom? Słuchaj Izraelu, tak? I później w całej Biblii, na okrągło, w koło Macieju, nakłoń ucha, nachyl się. W przypowieści Salomona jest powiedziane, że słowo jest dane tym, którzy nachylają swojego ucha, zwracają swoją uwagę, nie spuszczają słowa sprzed oczu. I wiesz, jest coś takiego, co jest całym bogactwem słowa, całym bogactwem życia dla ciebie. I jest też coś takiego, co jest fragmentarycznym. I my decydujemy, czy bierzemy całe, czy bierzemy część. Parę tygodni temu mieliśmy tutaj Stacy Campbell, prorokinię, która prorokowała do nas na koniec, mówiła do całego kościoła. I powiedziała, że ten kościół będzie unikalny. Ja tak sobie pomyślałem, żadne proroctwo, bo już jest. Jest po prostu unikalny, oryginalny. Do kogo by nie podjechać z kamerą, żeby nagrać jego wypowiedź, to już jest mamy bandę oryginałów. I każdy jest inaczej stworzony. Ale powiedziała, że faktycznie ten kościół będzie oryginalny i że będą tutaj przyjeżdżać ludzie i będą pytać się, jak wy to robicie, że wam to wychodzi, co robicie jako kościół. Pamiętacie to proroctwo? Niektórzy pamiętają, niektórzy nie. Wiecie, ja mam takie odczucie, że my jeszcze dzisiaj nie wiemy, o czym mowa. Ponieważ Bóg dotyka nas w różnych sferach. Mamy wiatrołapy, mamy perspektywy nieba, mamy różnych ludzi, którzy dołączają się z różnym obdarowaniem, ludzi z domu ojca w ostatnim czasie, który też jest zainteresowany bardzo różnymi rzeczami. Michał, który chce po prostu tworzyć ruch pomnażających się grup. Jego żona Asia, która chce chodzić tylko do nieba codziennie po 3 razy i rozmawiać z tatą. Mamy, a ty mało 3 właśnie. Więc po prostu jest wielka różnorodność. Mamy też Sadowskich, którzy w ogóle też co innego robią, mają swoją służbę. W tym czasie, wiecie, w ostatnich latach dołączają do nas ludzie, którzy mają różne służby, różne powołanie. Mamy Grega, którego słuchaliście w czasie ogłoszeń, który jest zainteresowany pracą i łączeniem pokoleń i nawet narodów poprzez to, że wywodzi się z cudownej organizacji misyjnej Młodzież z Misją, więc jest to jego DNA i też jego żony. I mamy po prostu różnych ludzi. Mamy tutaj ludzi, którzy mają bardzo długi staż wiary, prawie 30 lat, są nawróceni i mają wiele doświadczeń i nie z jednego pieca jedli chleb. Są ludzie zupełnie świeżo nawróceni, którzy w ogóle się zastanawiają, co tutaj się dzieje i dokąd to zmierza i dlaczego po prostu, tak. Później są tacy ludzie, którzy przychodzą z innych kościołów i się dziwią, dlaczego tutaj tak mało krzyczymy amen i alleluja, bo w ich poprzednim kościele właśnie tak dużo krzyczano. Ktoś przychodził i dlaczego tak wygląda uwielbienie, wiesz? Ja ci powiem, to wszystko nie jest przypadek. To nie jest po prostu, wiesz, to nie jest po prostu taki koktajl poranny, jak on się nazywa, ten smoothie, że po prostu wrzucili do gara i teraz tylko mielą, żeby była jednorodna masa z tego stworzona. Nie, to nie jest smoothie, to nie jest przypadkowe, to jest po prostu Boży plan. I my wszyscy, powiem wam, będziemy zaskoczeni, w jaki sposób Bóg to poukłada. Więc Stacy Campbell prorokuje, wcześniej na wiatrołapie, moje najważniejsze słowo, które usłyszałem w tym roku na wiatrołapie, to jest słowo surprise'a. z RPA, który powiedział, nie próbuj układać tych puzli w sposób cielesny. Bo to są duchowe puzzle. Bóg te rzeczy sam pokazuje. Pokaże nam, czy kto jest z której układanki, czy to jest ta sama układanka, czy są różne układanki. Wiesz, to nawet nie jest po prostu układanka na 5000 z obrazem moneta, którą moja mama układała przez pół roku w swoim domu. To jest po prostu coś o wiele bardziej skomplikowanego. Ale Słowo Boże nam pokazuje, że w tym Bożym szerokim planie właśnie wyraża się Jego bogactwo. I my potrzebujemy, słuchajcie, tego całej woli Bożej i całego Bożego planu. Wiecie, w innym tłumaczeniu Biblii, to jest Współcześniona Biblia Gdańska, ten sam fragment mówi w ten sposób. Nie uchylałem się bowiem od zwiastowania wam całej rady Bożej. Tak? W Brytyjce mamy planu Bożego, tak? Nie wiem, bo zresztą w ogóle nie wiem, co w Brytyjce jest. Co jest w Brytyjce? Woli Bożej, tak? Więc jak w nowym przekładzie. Tu jest rady, tak? Więc wiesz, jest cały plan, który Bóg ma dla nas. Przeczytam wam jeszcze trochę innych wersetów na temat tej całej woli Bożej, pełni, którą Bóg ma dla nas. W Tymoteusza, drugi Tymoteusza 3,16, powiedziano, że całe pismo jest przez Boga natchnione i pożyteczne dla naszego życia. I tak dalej, i tak dalej. Wiesz, nasze życie może być fragmentem wziętego Bożego bogactwa lub może być oczekiwaniem na wzięcie wszystkiego, co nam tatuś przygotował. I to jest twój wybór, co ty wybierzesz. Niektórzy powiedzą, na przykład teolog mógłby tu siedzieć i powiedzieć, tak, bo kościoły to po prostu figę wiedzą ci ludzie w kościołach. Tylko halleluja, amen, Jana 3,16 i parę innych fikimiki, coś tam o językach, a tak naprawdę nikt Boga nie zna i nikt teologii nie zna. To jest prawda, ale powiem też z drugiej strony. Teologu, ty nic nie wiesz jeszcze. Ponieważ poza teologią jest cały aspekt doświadczenia, do którego nawet nie zbliżyłeś się jeszcze. I czy jakiej byśmy dziedziny nie dotknęli, to byśmy zobaczyli, że poza tą dziedziną jest całe bogactwo. Ktoś może być w kościele i powie, a ja to chcę, żeby to miłość była. Ja też. I pragniesz czego? Pragniesz tego, co najwyższe, najważniejsze, pierwsze i co nie przeminie. I masz wersety na to. Ale potem bierzesz Biblię i widzisz, że jest całe bogactwo objawienia i innych aspektów. Na przykład nadziei, tak? Bo na przykład te trzy główne cnoty chrześcijańskie to jest wiara, nadzieja i miłość. I one tutaj, póki żyjemy na ziemi, wiara i nadzieja odgrywa niesamowite znaczenie. I tak moglibyśmy wszystkich rzeczy dotykać. Mamy pięcioraką służbę, tak? Ktoś powie, apostoł jest najważniejszy. Ja powiem tak, to próbuj funkcjonować z ręką z samym kciukiem. Będzie ci brakowało tych pozostałych palców, żeby zagrać całą melodię. Tak? Ktoś inny czuje, prorocze jest ważne, bo prorocze widzi, co Bóg czyni teraz. I teraz my widzimy, co Bóg czyni. I my to ogłaszamy, proklamujemy i tu wszystkich zaraz wypierzemy w naszych pralkach Bożego Słowa. To są prorocy. Ewangeliści, nigdy nie wiem, jak ewangelistę pokazać. To jest ten najdłuższy palec. Tak, ostrożnie ewangelistę trzeba pokazywać, dlatego Jakuba nie zapraszam, aby zbyt często będzie za tydzień. Ewangelistę, tak? On jest najdłuższy, on najwyżej sięga, najdalej do świata sięga, bo to jest ten najdłuższy palec. Inni mówią, nie, serdeczny, to jest ten z obroczką od serca. Pasterstwo to jest najważniejsze. A inni mówią, nauczyciel jest najważniejszy, on dociera do wszystkich szczegółów. Daje pełne zrozumienie wszystkich szczegółów. Tak? Powiem wam, to nie jest tak, bo to jest bogactwo. Cała pięcioraka służba jest bogactwem. Wiecie, ktoś fajnie powiedział, ja to powtórzyłem też wielokrotnie, że my wszyscy kochamy różnorodność. Dopóki nie musimy zacząć ze sobą współpracować. Bo wtedy moje doświadczenie jest takie, że ja to zrobię lepiej. Fajnie, że mamy różnorodność, ale pozwólcie, że ja to zrobię. Wtedy będę pewny, że zostało to zrobione tak, jak ja sobie to wyobraziłem. Więc kochamy różnorodność. Widzicie, ile żon słyszałem, które mówiły, ja bym chciała, żeby mój mąż zaczął gotować w domu. Słyszałem o jakim jednym, co tam gotuje i tak. A później słyszę tę historię, jak po prostu on ugotował i już przy pierwszym został tak oceniony, że nie chce drugiego. Poza tym został oceniony bałagan, który zostawił w kuchni. A poza tym zostało ocenione to, że zużył produkty, które były na obiad w tygodniu. Wiecie, i po prostu całe po prostu życzenie męża chce mieć w domu po prostu, jak się nazywa, Chief Master, tak? Czy jak się nazywa ten program? Master Chef, prawda? A się okazało, że mamy Hell Kitchen po prostu. Przeskok do innego programu zupełnie. Więc wiecie, tak samo jest z kościołem, po prostu chcemy mieć bogactwo, chcemy mieć wszystkie rzeczy, różnorodność. Chcemy w kościele mieć uwielbienie, ale też nie za długo, ile to może trwać, po prostu, kiedy będzie to kazanie. I nie mówią, ile tych kazań mogę słuchać, po prostu ja chcę, żeby słyszeć o tym, że Bóg działa, prawda? Ludzie wychodzą, składają świadectwa przez 40 minut, a ludzie mówią, jakbym wiedział, że świadectwa będą 40 minut.
Wellington dzisiaj do kościoła nie przyszedł. I po prostu, wiesz, i później, więc kochamy różnorodność, dopóki nie musimy tego robić razem i z tego bogactwa czerpać. Ale jednak zwróć uwagę, że jest bogactwo, które jest tylko i wyłącznie ukryte w tym, co jest całą wolą Bożą, co jest całym Pismem, co jest różnymi aspektami. I wiecie, ja z tym moim namaszczeniem, które Bóg mi daje na ten nowy czas, w który wchodzimy, wierzę, że jednym z najważniejszych rzeczy będzie to, żeby tych wszystkich różnorodnych trzymać razem i mówić: kochajcie się! Niektórzy może myślą, że nie, rolą pastora to jest trzymać wszystko krótko i po prostu tam, wie, wszystkie sznureczki i tam tańczymy. I wiecie, jak po prostu karoca z sześcioma parami ogierów po prostu. I wszystkie lejce w moim ręku. Nie, wiecie, ja już jestem 30 lat w służbie, już mam ręce pozrywane, ścięgna ponadrywane, ja już nie chcę żadnych lejc trzymać. Ja chcę po prostu mówić o Bożej miłości i o tym, że kiedy bierzemy to wszystko, co Bóg ma dla nas, całe bogactwo, cały Boży plan, to Bóg jest z tego w stanie wykonać najwspanialsze rzeczy. Halleluja! I teraz chciałbym zobaczyć falę meksykańską. Ręce do góry, mówię, amen, pastorze! Mówisz fantastyczne rzeczy. Żartowałem. Dobrze, okej. Dobra, okej, dobra. Inne fragmenty. Zobaczcie, Mateusza 28:19. I idźcie więc i pozyskujcie uczniów pośród wszystkich narodów. Uczcie przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. Wiecie, wiele razy będziesz na konferencji, będziesz na kazaniu, będziesz słyszał, to jest najważniejsze, ten aspekt jest najważniejszy. Powiem ci, i tak, w tym momencie tej inspiracji na ten temat od tego konkretnego człowieka, tak, a nie inaczej obdarowanego, słuchaj tego, że to jest tak właśnie najważniejsze. Amen? Pojedziesz na, będziesz na seminarium z Magdą i Ryśkiem i oni powiedzą, że miłość Ojca to jest absolutnie fundamentalna sprawa. Wszystkie drogi prowadzą do Ojca. Nie do Rzymu. Do Ojca. Prawda? I po prostu i będziesz tym zamierzony. I bardzo dobrze. I bardzo dobrze. I tak powinno być. I nie powinno być inaczej. Ale Słowo mówi, Jezus powiedział, nie powiedział, słuchajcie, idźcie na cały świat, możecie o wszystkim zapomnieć, ale Jana 3:16 macie pamiętać. My byśmy tak pewnie powiedzieli. Że jest wiele rzeczy ważnych, ale są ważne i ważniejsze. I najważniejsze to jest, wiesz, żebyś, wiesz, jako chrześcijanin, najważniejsze jest, żebyś składał dobre świadectwo swoim życiem. Więc zawsze ogolony, uczesany, ubiór, czyste paznokcie, papierosy, tylko po prostu, wiesz, prywatnie w domu, mentolowe. Po prostu musisz składać dobre świadectwo. Nie, po prostu Jezus mówi, wszystkiego juczcie, wszystkiego juczcie. I wiecie, to jest też natura Izraela i natura całej myśli hebrajskiej, że tam nigdy nie było, zresztą ktoś fajnie powiedział, ja to przeczytałem, czy zauważyliście, że Biblia nie jest po prostu alfabetycznym spisem zagadnień? W ogóle co to za księga jest? No w ogóle dla naszych czasów nie pasuje. W naszych czasach są proste księgi. 10-minutowy ojciec, 10 kroków do tego, 15 sposobów na to, prawda? Jak założyć kościół, jak założyć ruch, jak założyć to, tamto, jak rozwiązać swoje problemy, jak schudnąć, jak wyzdrowieć. Wszystko jest bardzo proste. A bierzesz Biblię i nie wiesz, z której strony to zacząć czytać w ogóle. Bo gdzie nie zaczniesz, nawet jak się przez chwilę spodoba, to później się rozłazi na wszystkie strony. I po prostu mówisz, Boże, no, chyba sobie pozaznaczam moje ulubione wersety. Ale to jest myśl hebrajska, że Bóg ma dla nas radę, całą radę, tak jak mówił współcześniony przekład Biblii Gdańskiej. Paweł mówi, że on nie wzbraniał się całej rady Bożej im przedstawiać i dlatego ta księga jest tak napisana, żebyś pochylił się nad nią i po prostu z wdziękiem po prostu studenta i takiego mola książkowego szukał Bożego poznania i co Bóg ci mówi na temat twojego życia. Żebyś w ten proces studiowania zaprząkł Ducha Świętego i mówił, halo, co autor miał na myśli? A autor mówi, jestem tutaj. Amen. I wtedy Duch Święty ci to objawia. Ale to jest właśnie natura wszystkiego i całego. I my tego potrzebujemy. Kolejny fragment z Efezjan. Nie będę czytał. Bogactwo jego, szerokość, długość, wysokość, głębokość, wykraczające poza zdolności poznawcze, abyście zostali napełnieni całą pełnią Bożą i o wiele więcej. O, tak przeczytałem ten fragment. Czyli wiecie, to jest po prostu to, co Bóg dla nas ma. My, wiecie, ja w moim życiu wielokrotnie myślałem sobie, Boże, jak ten problem rozwiążesz, to już jestem na prostej. Powiem wam, Bóg wszystkie te problemy, z którymi do Niego przyszedłem, On mnie naprawdę lubi, On rozwiązał. Ale przez rozwiązywanie tych rzeczy, które w tym momencie były dla mnie najważniejsze, to moją koszulę najbliższą memu ciału On mi rozwiązywał, załatwiał, a później się okazywało, że ja dalej jestem jak po prostu, jak dziecko we mgle w tym życiu. Bo życie nie polega na odkaczaniu problemów ze swojego życia. Jak już będę miał swój kościół, jak już będę miał swojego męża, jak już urodzę to dziecko, no i może jeszcze drugie, bo mąż naciska. Już mam to poodkaczane i domek mamy i to. I co? I co? Wiecie, ja nawet psa mam już. Już mam tyle odhaczone, że już mało mi zostało. Oj, drzew, chłopie, ile ja drzew posadziłem w życiu. Nie, jest po prostu coś, o czym my sobie nawet nie wyobrażamy. Chodzimy do kościoła i myślimy, że my jesteśmy najedzeni, że wszystko wiemy, a powiem wam, nic nie wiemy. To jest trochę tak, jak w dzisiejszych czasach bardzo mocno i coraz głośniej mówi się na temat żywienia człowieka. Że ludzie w dzisiejszych czasach, Polskę weźmy, nikt nie głoduje. Wszyscy jedzą. Problem otyłości wzrasta. A co mówią po prostu prawdziwi fachowcy w tej dziedzinie? Że wszyscy są niedożywieni. I to jest po prostu coś niesamowitego i prawdziwego, bo wczoraj byliśmy koło takiej szklarni z pomidorami ciągnącej się na hektary. Rośliny są uprawiane na gruncie, który nie jest w stanie zasilić minerałami i wszystkimi związkami tych roślin. One są pędzone, pryskane pestycydami, żeby robactwo tego nie jadło. Wyglądają jak trzeba, pachną jak trzeba. Ale dopiero chemik wie, czy one zawierają to, co potrzeba. Tak jest z wszystkim. Jemy bardzo dużo białka na przykład. Jest po prostu nadpodaż białka. Przeprowadzono badanie, ponieważ ludzie, którzy walczą z ciśnieniem, starali się... Przepraszam, taka dłuższa dygresja będzie, ale wiem, że cieleśni jesteście, więc to do was przemówi. Więc, wiesz, badano po prostu ciśnienie tętnicze, bo lekarze w końcu stwierdzili, że nie wiedzą, jakie jest normalne. Gdzie jest normalne ciśnienie? Więc zaczęto badać, szukać badań ciśnienia tętniczego i tego skurczowego, rozkurczowego, tak? Ciśnienia krwi. I znaleziono jakieś badania prowadzone w Chinach ponad 100 lat temu. I okazało się, że 100% populacji gdzieś tam na prowincji chińskiej miało bardzo niskie ciśnienie krwi. I stwierdzili, no a może to jest norma? No do końca nie wiedzą, ale później sprawdzili, co stanowiła dieta tych ludzi. Okazało się, że prawie 100% była to dieta wegetariańska, właściwie wegańska. A białko zwierzęce było dodawane na święta, na pogrzeby, wesela, uroczystości. Tych ludzi po prostu nie było stać. Jednocześnie byli to najzdrowsi ludzie. Surprise opowiadał mi, że wykopano z grobów faraonów i zaczęto badać ich szkielety i ich ciała. Okazało się, że większość rodzin królewskich w Egipcie umierała na cukrzycę. Się zastanawiam, dlaczego? Badano inne zwłoki pozostawione z tamtych czasów. Okazuje się, że nikt nie miał cukrzycy. A i odkryto w historii, że faraonowie zabraniali korzystać z cukru pospólstwu, ponieważ cukier to była potrawa dla królów. Dobrze. Więc my dzisiaj, słuchajcie, witam was faraonowie, witam was królowie, witam was mięsożercy, spożywający białko w nadmiarze, myślący, że nie głodujemy i mający wszystko w swoich sklepach. My jesteśmy na prostej drodze do chorób wszyscy, ponieważ nie sprawdzamy, co jemy. Aleluja. Chwała Bogu, wąska jest ścieżka, która prowadzi do zbawienia. Nie wszyscy. Amen. Wczoraj przeczytałem, że moje ulubione Principolo, które zjadałem pasjami przez całe życie, zawiera jeden z najbardziej rakotwórczych związków, jakim są utwardzone tłuszcze roślinne. Całą sobotę miałem z głowy. Dobra, postraszyłem, poopowiadałem o żywieniu. O, Ryszard, ale będziesz na seminarium o łosowskim sercu Boga. Bóg zastąpi każde Principolo. O słodkim sercu Boga będzie tak. King Polo. Nie Prince Polo. Dobrze, przepraszam was. To była dygresja. Więc teraz tak. My tak samo w kościele myślimy, przychodzimy do kościoła i mówimy sobie, Boże, ja po prostu nie ma kazania, którego nie słyszałem przez te 15 lat, jak jestem nawrócony. Ja po prostu już wszystko słyszałem. Co ja mogę usłyszeć w kościele nowego? Z jednej strony to jest prawda i przez to Bóg chce ci powiedzieć, idź i czyń, co słyszałeś. To jest jedna z rzeczy, jeżeli masz takie wrażenie, że już wszystko słyszałeś. To jest czas pójść i zacząć czynić, a nie dalej przychodzić z nadzieją, że wreszcie coś nowego usłyszysz, coś, co łechce ucho, tylko idź do czyń. Ale druga rzecz, i to jest poważniejsza według mnie, wynika z tego, że wiele słyszeliśmy, ale objawienia w tym może nie ma za wiele. bo to nie poszło na głębie i nie uruchomiło całego naszego życia, żeby wykonać Boży plan. Dlatego, słuchajcie, Słowo Boże i apostoł Paweł, tak jak tutaj czytaliśmy w Efezjan 3, on po prostu egzaltuje się i używa tych wszystkich przymiotników i rzeczowników, bogactwo, szerokość, wysokość, wykraczającą poza zdolności poznawcze, abyście zostali napełnieni całkowicie pełnią Bożą. To jest Boży plan dla nas. Wielkie bogactwo. Dlatego i my od dnia, kiedy usłyszeliśmy, nie przestajemy za was się modlić, to jest Kolosan 1, prosić, aby Bóg napełnił was poznaniem swojej woli we wszelkiej, całej duchowej mądrości i rozeznaniu. Ja po prostu, jak byłem młodszym chrześcijaninem, to zastanawiałem się, po co Paweł takie epistoły pisał. Później kolejna jest w Efezjanach, na samym początku, w pierwszym rozdziale. Do głębnego poznania, oświecenia oczu waszego serca, abyście poznali bogactwo chwały i nadzwyczajną wielkość Jego mocy względem was. Słuchajcie, to jest Boży plan, to jest coś absolutnie ważnego, żebyśmy spojrzeli na nasze życie z perspektywy Bożego bogactwa i Bożej wielkości i wszystkiego, co Bóg dla nas przygotował. My często jesteśmy po prostu jak kolejka, miałem taką kolejkę, moja babcia przywiozła mi z Niemiec, kolejka nakręcana metalowa, która odbijając się od ścian, zmieniała kierunek i jeździła po pokoju. Była nakręcana z takim dzwoneczkiem. Bardzo popularna taka zabawka w Niemczech. Taka sporej wielkości. I ona zawsze jeździła, dopóki była nakręcona, ale przestawała jeździć, kiedy wjeżdżała w róg pokoju. Wtedy trzeba było ją wyjąć, przestawić, żeby mogła dalej jechać, dalej się odbijać. W sensie wielu z nas jest w miejscu tak wielkiej suszy duchowej i w miejscu takiej desperacji, żeby dojść do miejsca objawienia, że jesteśmy zaklinowani. Wszystko wiem, to wszystko już słyszałem. Co może być więcej? I tłuczysz się jak ten po prostu wagonik w rogu pokoju. Niektórzy ludzie próbują zerwać się z tej takiego po prostu miejsca męki przez to, że coś radykalnie postanawiają zmienić. Na przykład wyprowadzają się, zmieniają miejsce zamieszkania. Rozwodzą się niektórzy. Ludzie, którzy służą Bogu przez całe życie, od tego miejsca braku odkrycia, co Bóg ma dla mnie, popadają w straszne grzechy, bo nie potrafią sobie zaspokoić głodu, który mają wewnątrz. I to jest prawda, i to jest prawda o naszym chrześcijaństwie. Nie przychodzimy do kościoła pełni entuzjazmu, z nadzieją, że dzisiaj zobaczymy kolejne dzieło naszego taty. Tylko przychodzimy z takim oczekiwaniem, że to jest dobry kościół, to jest mój kościół. Nawet jak się nam specjalnie nic nie dzieje, to i tak nie jest źle, kochamy się przecież. Jesteśmy fantastyczni wszyscy. I to jest prawda. Ale po prostu dalej w tym samym momencie te wszystkie słowa Pawła, które mówią, że jeszcze nic nie widzieliśmy, jeszcze o nic nie słyszeliśmy, jeszcze nic nie doświadczyliśmy, jeszcze niczego nie poznaliśmy. Wiecie, ja przez wiele lat słyszeliście nawet całe kazanie o tym. Właśnie to miało być moje kazanie na dzisiaj, ale zmieniłem. Wiecie, ja odkryłem, że przemijanie nie istnieje. Ja przez całe lata zmagałem się z tym, że jestem coraz starszy, że ciągle nie widzę tego, za czym tęskniłem. Ciągle oglądałem się do tyłu, nie mogłem patrzeć już na niektóre zdjęcia. Czasami Facebooka włączam, a tam jest, wiecie, ta funkcja przypomnienia, wiecie, z tego dnia lat temu X, nie? Ja już czasami też się boję tego dotknąć, tego klawisza. Bo zobaczę swoje zdjęcie albo zdjęcie moich dzieci i powiem, przewideło. Prawda? Więc, ale Bóg mi pokazał, i to bardzo mocno mi pokazał, pewnie będzie kazanie na ten temat, ale Bóg mi pokazał, że mówi, Marek, przecież ty dopiero wszystko zaczynasz. Przecież przed tobą jest po prostu wieczność. Ty się rozpędź się, chłopie, bo się ciągle nie rozpędziłeś, a już masz wspomnienia. Kiedy byłem mały, kiedy byłem z moimi rodzicami, mój dom był beznadziejny, tata mnie lał, ale mama mnie kochała. Mógłbym się uczyć lepiej, gdyby rodziców było stać na korepetycje. Nie kupili mi perkusji. Swojemu synowi kupiłem i co? A mi nawet nie kupili. I wiesz. Rocznik 68. Dobry rocznik. Wiesz, po prostu w mojej duszy, ja nie wiem jak w waszej duszy, to wszystko zależy, jaką macie perspektywę na swoje życie. Wiem, że dziewczyny to lżej mają generalnie pod tym względem. tak jak z moich takich pobieżnych może obserwacji, ale facetów to potrafi strasznie zeżrzeć. Ale powiem ci, to jest po prostu, to jest właśnie punkt widzenia, który wynika z tego, że my nie widzimy chwały Bożej, Bożego planu, Bożej perspektywy i Bożej woli. Bóg do nas mówi, chłopie, rozpędź się, wszystko jest przed tobą, chwała jest przed tobą, owoce są przed tobą, ojcostwo jest przed tobą, pomnożenie jest przed tobą. I tak Bóg mi tak parę lat wrzuca takie wisienki do torta. Parę lat temu mi wrzucił Abrahama, bo czytałem o Abrahamie, czytam sobie, stary człowiek, a może, prawda, ma dziecko z Sarą. Później po prostu czytam, że Sara umiera, ale ma kolejne żony i kolejne dzieci. I mówię sobie, Boże, nie powinieneś w Biblii takich rzeczy pisać. O co tu chodzi? Ale Bóg mi pokazał. To jest natura Bożego dziecka. Duchowa natura. Jego rzeczywista natura, że człowiek przez całe życie ma wydawać owoc. Słowo Boże mówi, że jest rzeka życia, a na niej są zasadzone drzewa i tam jest powiedziane, że te drzewa nawet w starości wydają owoc i są piękne. Dobra, to mi wybili zupełnie teraz. Ja już zapomniałem, co chciałem powiedzieć. Amen. Więc wiecie, my tylko potrzebujemy teraz jednego. My potrzebujemy do tego bogactwa, żeby nam się po prostu otworzyły oczy. Bóg ma dla nas to całe bogactwo. Bóg ma dla nas wszystkie minerały dla naszego życia. Nie chce, żebyśmy byli grubi, otyli, mieli nadwagę i umarli na choroby różnego rodzaju duchowe, ale żebyśmy odżywiając się różnorodnie i jedząc niewyjałowione, ale ożywione przez Ducha Świętego Słowo Boże, wzrastali w poznanie Boga i w wydawanie obfitego owocu. Tutaj macie tą historię z drugiej Księgi Królewskiej, kiedy Elizeusz modlił się o swojego sługę i mówił, Panie, proszę, otwórz jego oczy, a niech przejrzy. Pan spełnił prośbę proroka i sługa przejrzał. Wówczas zobaczył, że góra wokół Elizeusza była pełna ognistych koni i rydwanów. I powiem ci, ja mówiłem na ostatnim spotkaniu przed wyjazdem, powiedziałem parę świadectw o moich spotykaniu się z Bogiem wam. Czy nie powiedziałem? Nie powiedziałem. Mówiłem, że powiem, tak? Ale nie powiedziałem. Właśnie, ja to opowiedziałem w Jelenie i powiedziałem zielone, ja wam nie opowiedziałem. Nie wiem, czy to teraz powiedzieć w ogóle. Co opowiadałem? O domku opowiadałem tutaj? A, czyli opowiadałem, jedno świadectwo opowiadałem. Wiecie, ostatni czas, jakiś czas temu Asia mnie zachęciła do chodzenia do nieba. I do spotykania się z tatą twarzą w twarz. I to jest to, o czym uczył Gary Oates o uświęconej wyobraźni. Mógłbym to potraktować, te rzeczy, jako pewnego rodzaju technikę duchową, ale powiem wam, owoce, jakie z tego doświadczyłem, spotkania z Bogiem, przemiany i konkretnych instrukcji dla mojego życia, potwierdzają, że to jest to, co Bóg ma dla każdego z nas. Musisz widzieć Boga, musisz Go znać, musisz być blisko Niego, musisz słyszeć, co dzisiaj Ci mówi. Jeżeli jesteś uczniem Jezusa, to musisz wiedzieć, czego On Ciebie dzisiaj nauczył. Wiecie, i te doświadczenia stały się dla mnie czymś absolutnie niesamowitym i teraz to już jestem głodny ich. Ktoś pytał, czy widziałeś Jezusa? Mogę powiedzieć, widziałem Jezusa. Większość takich tradycyjnych chrześcijan powie, bluźnisz. Ale ja go widziałem. Miałem takie jedno spotkanie, ono jest ilustracją do tego. Było takie, że to było drugie albo trzecie takie było, że szedłem na spotkanie, i mówię, tato, wchodzę. I były już te drzwi, już złapałem za klamkę i chciałem wejść, już byłem taki nawet podekscytowany tym, co się za chwilę będzie działo. Ta kolejna godzina spotkania z tatą, bliskości, rozmawiania z nim, zadawania pytań, tego przepływu, który jest absolutnie fantastyczny w tym czasie, w którym, kiedy jesteś w nim. I moja ręka zatrzymała się na klamce. I mówię tak, tato, to chyba bez sensu jest. Gdzie to jest w Biblii? I słuchajcie, i stoję, trzymam drzwi i to są drzwi do nieba, to są drzwi wizji, to nie są drzwi w moim domu, tak? Nie stoję w moim domu, trzymając się za klamkę. Jestem gdzieś w lesie i trzymam, tam nie ma drzwi, a ja mam tam drzwi. I tam jest klamka, ja widzę tą klamkę i kładę na nią rękę. I mówię, tato, ale to bez sensu, jakie drzwi? Co to w ogóle jest? Jakie chodzenie do nieba? I w tym momencie widzę, że tato stoi z tej strony drzwi, czyli poza niebem i mówi, no to porozmawiajmy. Ja puszczam tą klamkę i mówię, no dobrze, to mi teraz wytłumacz, gdzie to jest w Biblii z tym chodzeniem do nieba. I słuchajcie, i tata mi fajnie opowiedział, powiedział tak. Mówi, bo ja powiedziałem jeszcze, najpierw ja swoje wersety jeszcze podam i powiedziałem mu tak. Ty powiedziałeś, że będziesz z nami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Powiedziałeś? Powiedziałeś. Powiedziałeś, że dasz nam Ducha Świętego i On będzie z nami na wieki.
Powiedziałeś? Powiedziałeś. Powiedziałeś, że jesteśmy świątyniami Ducha Świętego. I ty mieszkasz w nas, bo nie mieszkasz w świątyniach ludzką ręką zbudowanych. No to mamy trzy wersety. Po co ja mam przekraczać te drzwi i iść na spotkanie z tobą? I wiecie, co mi tata powiedział? On powiedział mi tak. Mówi, Marek, te wszystkie trzy wersety, które powiedziałeś, one dotyczą tego, co ja wam obiecałem. I on, ja jestem gwarantem, żeby te wszystkie trzy wersety wypełnić. Ja powiedziałem, że cię nie opuszczę i chociaż ty jesteś ślepy, w dole zagłady, nic nie widzisz, jęczysz, nawet nie wiesz, że ciebie niosę. Ty czujesz się wyjałowiony, myślisz, że jesteś daleko od Boga, a mój duch ciebie nie opuszcza i on tam jest z tobą, kiedy jesteś w najciemniejszej dolinie. On tam siedzi w tobie. Jeszcze trzeci werset jaki był? No. Wszystkie trzy, mówi tato, ja po prostu gwarantuję. Ale mówi, ale wy ludzie, żeby się ze mną spotkać, musicie robić kroki wiary. Dlatego są te wszystkie słowa w Biblii, które mówią, że mamy żyć w duchu, a nie w ciele. I tata mi mówi, to wy ludzie musicie przekraczać tą granicę, a nie ja. Wy musicie po prostu wychodzić na to spotkanie. To wy musicie być tymi, którzy inicjują to spotkanie. To wy musicie być tymi, którzy przychodzą i mówią, mów Panie, oto sługa Twój słucha. Oto jestem, mów Panie. To jest wasze zadanie. Wiecie, i dla mnie to było jasne. Ja już po prostu chciałem iść dalej przez te drzwi, ale już musiałem wracać do domu. Już się czas rozmowy skończył i po prostu musiałem przerwać tą rozmowę. Wiesz, i teraz tutaj jest powiedziane, że słowo całe mówi, że jest bogactwo Jego woli, bogactwo Jego rady, bogactwo życia, przyszłość przed nami, która się otwiera, wieczność, która się przed nami otwiera. I teraz Bóg mówi, niech się twoje oczy duchowe otworzą. Zacznij to widzieć i zacznij iść w tą stronę, a nie próbuj w dramatycznych krokach zmieniać swojego życia, bo to może cię doprowadzić do klęski. Zmienisz małżeństwo, jak to powiedział Poniedzielski, tak? Można zmienić żonę, ale to nic nie zmieni. Można zmienić małżeństwo, ale to nic nie zmieni. Można zmienić miejsce zamieszkania, ale to nic nie zmieni. Można zmienić kościół, ale to nic nie zmieni. Możesz zmienić hobby, a to nic nie zmieni. Bo co zmieni? Albo kto zmieni? Tylko Bóg może zmienić. On jest zmianą, która jest dobra. Ale żeby to się dokonało, nasze duchowe oczy potrzebują zacząć widzieć nową rzeczywistość. Amen. Kiedyś moja żona wam może kiedyś powie w przypływie entuzjazmu, kiedy mnie nie będzie, bo lubi głosić kazania na mój temat, to powie wam kiedyś po prostu jak, chociaż w ostatnim rozdziale tego kpiarza śmiertelnie poważnego już powiedziała trochę, ale możemy powiedzieć, jak wygląda moje życie. I powiem wam, moje kluczowe zmagania w życiu to jest walka z tym, co widzę i co jest i odwracanie oczu od tego, co widzę i co jest, na to, co jest Bożym planem i co Bóg mi obiecał. Myślę, że to jest walka każdego człowieka, który żyje z Bogiem. Jesteś w domu, patrzysz, masz furę niewyprasowanych rzeczy. Chwała Bogu, kiedyś były niewyprane. Teraz już są wszystkie wyprane. A kiedyś... No ja, dobrze. Jasiek, niech się Bóg uratuje. Wszyscy są tak inteligentni ode mnie, bardziej inteligentni. Ja muszę taki sobie prosty kościół znaleźć. Więc masz tą kupę po prostu tych rzeczy, już wypranych, prawda? I teraz co z tym zrobić? Jakie to ma znaczenie po prostu dla twojego życia po prostu, człowieku? Żadne. Po prostu żadne. Ale jak to o czym ty mówisz? Jakie żadne? My się mole zalęgną. To po prostu... Kto to będzie? To może lepiej to wyrzucić. Może tak, wyrzucić, spalić, pewnie. Spalić, wyrzucić. Rozdać ubogim, pewnie. Byle zmiany dokonać. I żeby ulga przyszła. Ulga przychodzi po każdej zmianie. Nawet najgłupszej przychodzi ulga. Znałem kiedyś pastora, który powiedział, kończę z dziadostwem w moim życiu i wszystkie meble wystawił na dwór przed blok. Po czym przez 5 lat mieszkał na Karimacie. Skończył z dziadostwem, tylko niczego nie zaczął. Miał chwilę ulgi przez 2 tygodnie, że skończył z dziadostwem. A później zmagał się z ubóstwem przez kilka lat, bo nie wiedział, na czym spać i na czym ugotować. Zmiana sama w sobie nic nie daje. Dopóki nie wejdziesz do miejsca, gdzie po prostu otwiera się objawienie miłości taty i wszystkich jego planów dla ciebie
Jego bogactwo, kiedy zaczynasz widzieć, co On czyni. Wchodzisz w miejsce Jezusa, który po prostu mówi, ja wiem, co teraz Tata czyni i ja to samo czynię po prostu. I to jest zupełnie po prostu inna rzeczywistość. Ale ona się nazywa otwarcie oczu. Na pełne bogactwo chwały, które jest naszym udziałem w Jego Królestwie. No wiecie, ciężko się mówi to słowo, bo trzeba by po prostu podawać fajne świadectwa. I być może to jest prawda. Ale z drugiej strony, na co ci cudze świadectwa? Kiedy to ty potrzebujesz otworzyć swoje duchowe oczy i uzyskać swoją odpowiedź od Boga. Słuchałem teraz wczoraj świadectwa Jakuba Kamińskiego, który będzie u nas za tydzień, który głosił i po prostu, znaczy dzielił się tym świadectwem, to jest w programie na Poddaszu nagrane. I on powiedział, że kiedy się nawrócił, narodził na nowo, kiedy Bóg uzdrowił jego kolana, to jego pierwszą myślą po tym fakcie było to i powiedział Bogu, mówi, Boże, ja Ciebie nie znam kompletnie. Ja Ciebie kompletnie nie znam. Ja nie wiem, kim Ty jesteś. I mówi, że spędził 20 dni na modlitwie w swoim pokoju w domu, szukając Boga, bo wiedział, że nie wie nic o Bogu. A że było fajne, bo niektórzy może nie wiedzą, on jest dzieckiem pastora i od malutkiego wzrastał w zborze, zaliczył wszystkie szkółki i nawet jak już grał w Lechii Gdańskiej i po prostu pił, miał dziewczyny i narkotyki i miał wszystko, to na co drugi weekend przyjeżdżał do domu i siedział w zborze w pierwszym rzędzie obok taty, bo mu tata kazał. I teraz on się nawraca, ma uzdrowione kolana, jest narodzony na nowo i pierwsze objawienie, które ma po nawróceniu, to mówi, Boże, ja Ciebie w ogóle nie znam. Kiedy słuchałem tego wczoraj, to sobie stanąłem i mówię, Boże, przecież to jest prawda o każdym z nas, to jest prawda o mnie. Przecież ja Ciebie nie znam. Wiecie, jak zacząłem doświadczać tych spotkań z tatą, to zacząłem o tym paplać. Pierwszy raz o tym powiedziałem, takie długie świadectwo powiedziałem, w Zielonej Górze. Słuchajcie, opowiedziałem o tym i cała sala płacze. Ja mówię, co to jest? Mówię, żeby źli bili albo po prostu na zasadzie gałkami przewracali. To jeszcze bym zrozumiał, bo to by była jakaś naturalna reakcja, ale płaczą. Mówię, tato, czemu oni płaczą? A tata mówi, bo są głodni. Oni są głodni, oni nie znają Boga. Dlatego płaczą, bo nie znają, bo słyszą jakiegoś gościa, który mówi, że rozmawia z tatą twarzą w twarz, który mu opowiada, to opowiada, to opowiada. Ich to po prostu dotyka, bo wiedzą, że to nie dotyczy ich. Ale wiecie, ja tych świadectw opowiedziałem kilka, miałem kilka tych spotkań. I teraz ja jestem teraz znowu w takim miejscu, że nie chcę ich opowiadać. Bo ja miałem kilka tych spotkań i te kilka spotkań sprawiło, że teraz to ja dopiero nie wiem, kim jest Bóg. Bo jak nie miałem tych spotkań z tatą, to jeszcze myślałem, kim On jest. Teraz miałem, zobaczyłem i teraz to ja dopiero nie wiem, kim On jest. Kim On jest! Ale to się nazywa całe bogactwo chwały, które jest przed tobą. Jeżeli w nie wejdziesz, jeżeli z niego skorzystasz, kiedy twoje duchowe oczy się otworzą. Halleluja. I teraz zbliżając się do końca tego całego tematu, o całym twoim bogactwie, które jest twoje i które się nazywa bogactwo i to jest twoje, chciałem powiedzieć o jednym aspekcie naszego życia i funkcjonowania jako społeczności. Wiecie, za tydzień będzie z nami Jakub. Będzie ewangelizacja, będzie głosił Słowo Boże. Zachęcam was, żebyście kogoś przyprowadzili. Nie zmuszam. Jeżeli nie możesz nikogo przyprowadzić, to bądź. Niech to nie będzie jak w tą słynną sobotę pół roku temu, kiedy zrobiliśmy ewangelizację i tak powiedziałem pół żartem, pół serio, jak nie masz kogo przyprowadzić, to nie przychodź. I przyszło 5 osób z drogi, a sala była pełna. I nie wiedzieliśmy, co zrobić z tymi grzesznikami. Po tym, kiedy już byli narodzeni na nowo. W każdym razie, jak nie masz nikogo do przeprowadzenia, i tak przyjdź. Przyjdź z dziećmi. Słuchaj tego słowa. Ale powiem ci, że Bóg ma dla nas żniwo do zebrania i zachęcam cię, żebyś po prostu wykorzystał tą szansę. Natomiast chcę powiedzieć o jednym pewnym takim aspekcie naszego duchowego życia, to będzie zakończenie tego słowa, które też dotyczy pewnego rodzaju różnorodności i wierzę, że Bóg do mnie przemówił przez słowo Michała, które głosił tydzień temu, coś na ten temat. Wiecie, dla potrzeb tego słowa wyobraziłem sobie nasze życie jako życie w trzech aspektach. Pierwszy to jesteś ty i Bóg. Dawid mówi, w moim domu będę chodził w niewinności przed Bogiem. Bardzo często są kazania na ten temat mówione, które mówią, że tak naprawdę nasze życie to jest życie to, którego nikt nie widzi, którego nie możemy pokazać, czyli w ukryciu. Jezus to nazywa komorą, kiedy uczy o modlitwie, Mateusza 6:6, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, tam gdzie cię nikt nie widzi.
Więc jeden z aspektów naszego życia to jest nasza, to jesteśmy my, którego tylko my znamy, to jestem ja, którego tylko ja znam, to jesteś ty, którego tylko ty znasz i twój Bóg. I to jest to, co jest prawdą o nas. Tak? Nie to, co jak możemy się, nie wiem, wykształcić, powiesić dyplom na ścianie, pokazać wśród ludzi, zaistnieć, zaimponować, wzbudzić w kimś zazdrość. To nie jesteśmy my. To jest nieprawda. To są jakieś efekty naszego życia, które ktoś może podziwiać, ktoś może zazdrościć, a kto inny może nawet się tym gorszyć. Nie ma większego znaczenia. Znaczenie ma twoje serce, twoje tajemnice i to, kim jesteś ty w relacji z Bogiem. Komora, twoja prywatność, tylko ty i Bóg. W tym aspekcie nie liczy się Kościół, nie liczy się wspólnota, nie liczy się twoja rodzina, nie liczy się to, co o tobie powiedzą albo nie powiedzą, co zachowają w tajemnicy albo nie zachowają w tajemnicy. To wszystko nie ma znaczenia. Jesteś tylko ty i Bóg. To jest jeden z najważniejszych aspektów naszego życia. Ale w tych trzech aspektach, które chcę powiedzieć, to jest tylko jeden z aspektów naszego życia. Ponieważ Bóg od samego początku, kiedy stworzył człowieka, to powiedział mu, ja nie chcę, żeby on był sam. Ja nie chcę, żeby był sam. Więc my wszyscy jesteśmy istotami społecznymi poprzez stworzenie. Nie przez kulturę, w której funkcjonujemy, bo kultura raczej jest odwspólnotowywana w tych czasach, w których my żyjemy, w tym takim świecie bogatym i zachodnim. Dlatego młodzież jest bardzo przeciwko temu, kontestuje to i chce mieć wspólnotę. Ale przez stworzenie, Bóg przez stworzenie uczynił nas istotami społecznymi. Od razu chciał, żebyśmy byli razem ze sobą. Więc pierwszy aspekt to jest komora. Drugi aspekt to jest cała eklezja. Cały Kościół. Tak? Nie miałem dobrych wersetów na to, nie znalazłem. Dzieje apostolskie mówią 5:1, strach wielki ogarnął cały Kościół i wszystkich, którzy o tym słyszeli. To było po tym chyba jak z Ananiasz i Safira zmarli. Cały Kościół, tak? I drugi fragment z pierwszego listu do Koryntian 14:23. Kiedy się przez to zgromadzi cały Kościół i wszyscy poczną korzystać z darów języków, a wejdzie po i tak dalej, tak? Więc wiecie, wyrwane z kontekstu, ale jest mowa o całym Kościele. Więc inna forma naszego życia to jest cały Kościół. Czyli cała wspólnota, cała eklezja. Słowo eklezja to jest, oznacza zgromadzenie, tak? Czyli całe zgromadzenie. Jesteś częścią zgromadzenia jakiegoś, tak? Może jesteś częścią drogi, może jesteś częścią innej społeczności, innej wspólnoty. Eklezja, która jest widoczna. I teraz ta eklezja może być cała, a może nie być cała. Tak? Dzisiaj na przykład, czy jest cała? Jest cała, która jest tu zgromadzona, jest cała. Ale nie jest cała ze względu na tych, którzy utożsamiają się z nią, bo część jest w pracy, ktoś może choruje, ktoś nie przybył. Ale jest coś takiego jak cała eklezja. I my jesteśmy powołani, żeby być częścią eklezji. Co prawda jest moda na to, słyszymy o tym, czytamy, słuchamy nawet nauczeń na ten temat, że przychodzi taki czas, że kończy się w pewien sposób era Kościoła, zaczyna się era Królestwa, że ludzie bardziej będą myśleli w kategoriach jakości i substancji, która tworzy Kościół, a mniej w charakterze struktury, nazw, zgromadzeń, które to ogarniają. I ja się z tym zgadzam, też to czuję już od wielu lat. Kiedyś miałem z pastorami taką prowokacyjną, długą rozmowę na ten temat, kiedy ja cisnąłem, że dla mnie Kościół to jest substancja, a nie to wszystko, co go tworzy w sposób zewnętrzny i widzialny. Ale wiecie, z drugiej strony Słowo Boże pokazuje, że Jezus przyszedł na ziemię w ciele. A każdy, kto twierdzi, że nie przyszedł w ciele, jest antychrystem. Więc jeżeli on przyszedł w ciele i to jest jeden z podstawowych kerygmatów naszej wiary, to tak samo jego ciało na ziemi jest też widoczne i może być nazwane i rozpoznawane przez ludzi z zewnątrz. Więc wierzę, że jest ten wymiar, który jest widzialny, który się nazywa całym Kościołem. I ty musisz znaleźć swoje miejsce w tym, tak? Ale powiem wam teraz tak, jak tutaj napisałem to w tym krótkim podtytule Komora, cała eklezja i domy. Jest jeszcze trzeci aspekt, ponieważ Bóg Trójcę kocha, jak mawiają Rosjanie. I teraz chcę wam pokazać kolejny aspekt i to jest bardzo się wiąże z tym, o czym mówiłem tutaj wcześniej, jeszcze zanim Dom Ojca do nas się przyłączył, co wałkowaliśmy w tym momencie, kiedy miałem fazę na Dana Grubera, kiedy mówiłem dużo o eklezji i też w ostatnim czasie o tym powiedziałem, to jest aspekt domów, naszych domów. Mamy takie przysłowie, gość w dom, Bóg w dom. Tak? Więc wiecie, pokazałem komorę, twoją prywatność, ty prawdziwy tam. Później pokazałem cały Kościół, czyli my wszyscy, którzy możemy być z zewnątrz ocenieni przez ludzi, powiedzieć, wykasali palcem i powiedzieć, aha, to jest droga, to jest taki tam Kościół. Tak? Ale teraz jest trzeci aspekt, który gdzieś jest pomiędzy tym, to jest nasze życie
które jest widoczne w sposób głębszy niż w całym Kościele, ale w mniejszym stopniu niż moje prywatne życie z Bogiem, znaczy w większym stopniu niż moje prywatne życie z Bogiem. Czyli to jest tu. Jest komora, jest mój dom, moja rodzina i jest cała eklezja. Powiem wam, wierzę, że Bóg nas powołuje do wszystkich trzech wymiarów. Jak spojrzymy na dzieje apostolskie, to przez całe dzieje apostolskie nie mamy budynków kościelnych i ta cała eklezja rzadko jest widoczna w dziejach apostolskich. Ale widoczna jest eklezja. Jak ona wygląda? Dzieje apostolskie 5:42. Każdego też dnia w świątyni i po domach nie przestawali nauczać ludzi i głosić im dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie. Gdzie? Po domach. Tak? Nie od domu do domu. Tylko w domach to się odbywało, tam gdzie oni mieszkali. Saul natomiast tępił kościół, jak? Wchodził do domów. Nie mógł pójść do katedry, nie mógł pójść do kaplicy, nie mógł pójść do sali królestwa, nie mógł pójść do jakiegoś innego synagogi, miejsca zgromadzeń, bo oni się po prostu naturalnie spotykali po domach i to trwało do 3-4 wieku chrześcijaństwa, dopóki oni nie zaczęli wykorzystywać publicznych sal na zgromadzenia. Wiecie, jest taka nazwa, może słyszeliście, bazylika. Bazylika. Ja po prostu całe życie myślałem, że bazylika to jest po prostu nazwa świątyni chrześcijańskiej, takiej ważnej, tak? Bo są katedry, bazyliki i tak dalej. Wiecie, i widziałem, jak byliśmy w wakacje w Wenecji, to widzieliśmy na jednej wyspie, tam nie popłynęliśmy na inne wyspy, bo cała Wenecja to są wyspy, ale widzieliśmy taką katedrę i to była katedra gdzieś tam chyba 6 czy 7 wieku. Bardzo stara. Chyba z 200 lat przed chrztem Polski była zbudowana i do dzisiaj stoi. Więc zafascynowało. Tam porobiłem trochę zdjęć, tam z wody, z odległości, ale później w domu sobie zacząłem studiować. No i przeczytałem wszystko na ten temat, ale później zwróciłem uwagę, ale skąd to słowo bazylika? Bazylika to jest od słowa greckiego w ogóle i to było po prostu zadaszone miejsce zgromadzeń, które nie miało w ogóle żadnej konotacji religijnej. Gdzieś, gdzie ludzie mogli się po prostu spotkać pod dachem w cieniu, schronić przed deszczem i tam odbywały się, też to jest w języku greckim nazwane, tam się odbywały eklezje. Ale nie eklezje, nie kościoły, eklezje, czyli zgromadzenia. Czyli wiece w ogóle obywateli miasta, którzy się tam po prostu spotykali. Więc eklezje były w bazylikach. My dzisiaj, po 2000 lat chrześcijaństwa, to myślimy, no eklezja, bazylika, no to jest... To są oni właśnie, ci chrześcijanie. Nie, to tak nie było. Przez 4 wieki nie było, oni nie mieli wstępu do bazylik, bo to były miejsca świeckie zupełnie. Dopiero chrześcijanie je zaczęli przerabiać i uświęcać, tak? Zapomnieli o tym, że Bóg mówi, że on nie mieszka w świątyniach ludzką ręką zbudowanych, więc przez 3 wieki wszystko odbywało się w domach. Kolejne wersety, 12:12, gdy to sobie uświadomił, udał się do domu Marii, matki Jana, która go nazwana Markiem, gdzie wiele osób zgromadzało się i modliło. 28:30, Paweł przebywał w Rzymie przez całe 2 lata, mieszkał w wynajętym przez siebie mieszkaniu i przyjmował wszystkich, którzy do niego przychodzili. Bez przeszkód głosił im Królestwo Boże i otwarcie z odwagą nauczał o Panu Jezusie. Gdzie? W wynajętym mieszkaniu. Amen. Jako apostoł narodów, to dla mnie taka trochę degradacja. Wynajął sobie w Rzymie kawalerkę i liczył, że ludzie do niego przyjdą. Ale taka była natura całej eklezji przez wieki i to powodowało, że było tam realne życie pomiędzy nimi. I teraz jeszcze jedną listę wersetów, już teraz z listów, o eklezjach, które nasi tłumacze Biblii i mnie przechodzi przez gardło, żeby przetłumaczyć tak, jak to zostało napisane. W oryginale w tych wszystkich 4 wersetach, które wam teraz zacytuję, jest powiedziane, że Kościół był w domu. Natomiast wszyscy tłumacze, im nie przeszło przez gardło, żeby tak to nazwać, więc wszędzie dodawali, który gromadził się w ich domu. Nie ma nigdzie słowa, który gromadził się w żadnym oryginale greckim. Więc list do Rzymian 16:5 mówi tak. Przekażcie też pozdrowienia Kościołowi, który gromadził się w ich domu. W oryginale. Przekażcie też pozdrowienia Kościołowi w ich domu. W ogóle wiecie, my też przez wieki i przez dominację, przez połączenie z polityką Kościoła chrześcijańskiego mamy tendencję, żeby mówić o jednym Kościele, ewentualnie o jakiejś denominacji, którą nazwiemy Kościołem, na przykład Kościół Boży w Chrystusie, którą my jesteśmy, ale o zborze to już wolimy jakieś inne słówko. Kiedyś gdzieś napisałem, jak pisałem książkę, to mi korektorka cały czas mnie po prostu karciła, po prostu, bo czy z dużej, czy z małej litery? No to ja mówię, no to zbór może napiszmy. Albo wspólnota. Widzimy? Więc my nie myślimy tak, jak mówi język Biblii, gdzie mówi na przykład o kościołach w Galacji, eklezjach w Galacji. Po prostu zgromadzeniach, bo eklezja słowo to znaczy zgromadzeniach, w zgromadzeniach w Galacji. Wtedy mamy też problem, żeby powiedzieć, że w domu jest kościół. Widzimy? My ewangeliczni chrześcijanie mówimy tak często. Bóg nie mieszka w świątyniach ludzką ręką zbudowanych. Te budynki to nie są kościoły, to są tylko budynki. Kto jest kościołem? Ja jestem kościołem. I to fajnie wygląda na początek, kiedy się nawracasz, ale później, kiedy wchodzisz w życie duchowe z Bogiem, to ja się spytam ciebie, to gdzie teraz jest twój kościół, jak już chodzisz z Bogiem 10 lat? No, mój kościół to jest kościół tam, gdzie Marek jest z Izą, tam są pastorami, to jest mój kościół. No wiesz, to wygląda śmiesznie z tej perspektywy, jak krzyczałeś po swoim nawróceniu, że Bóg nie mieszka w świątyniach ludzką ręką budowanych, bo ty kościołem jesteś. Ty jesteś świątynią Ducha Świętego, a zgromadzeniem jesteś wtedy, kiedy już najmniejsze zgromadzenie się spotyka, to mamy do czynienia z Kościołem, mamy ze zgromadzeniem ludzi wybranych. To samo jest w kolejnych wersetach, w pozdrowieniach. Pozdrowienia do kościołów w liczbie mnogiej. W ogóle kościoły w liczbie mnogiej bardzo często występują w Nowym Testamencie. Jakby to wziąć pod uwagę teologię całą historyczną, to kościoły dopiero, to słowo w historii Kościoła pojawia się wtedy, kiedy pojawiają się schizmy. Bo wtedy się mówi, a ci się oddzielili, Etiopczycy się oddzielili, tak? Jacyś tam inni Koptyjczycy się oddzielili i tak dalej. I to się robi cała dynamika. Ale w listach i w dziejach apostolskich kościoły w liczbie mnogiej cały czas występują. Jest to coś absolutnie naturalnego. 1 Koryntian 16:19. Pozdrowienia do kościołów w Azji. Serdecznie pozdrawiają was w Panu Akwila i Pryska oraz kościół w ich domu. Kościół, który jest w ich domu. Kolosan 4:15. Pozdrówcie braci w Laodycei i Nimfę oraz kościół w jej domu. Wiecie, czytam te wersety i one po prostu, jak one wyglądają do naszego życia? Jak tak w ogóle można mówić? Pastorze, no kościół to my mamy tutaj. A w domu to my mamy grupy domowe. Nazywajmy rzeczy po imieniu. Wiesz, no to prawda jest, tak. To tak, takie może być odczucie, tak to my widzimy. Ale powiem ci, jeśli chodzi o jakość Bożego życia, które Bóg dla nas przygotował wszystkich, to kościół jest wszędzie, gdzie zgromadzają się ludzie. Bo eklezja, to słowo oznacza zgromadzenie. W Starym Testamencie pierwsze zgromadzenie jest pod górą Synaj, kiedy Mojżesz przyjmuje przykazania. I tam jest powiedziane w greckim tłumaczeniu Biblii, w Septuagincie, że cała eklezja izraelska była zgromadzona pod górą Synaj. Więc kościół nie jest czymś, co wymyślił Pan Jezus. Bo zgromadzeń nie wymyślił Pan Jezus. Zgromadzenia zostały wymyślone w ogrodzie Eden, kiedy zgromadził Bóg Ewę obok Adama. I przez cały czas mamy eklezję. Dobrze. Filemona, ostatni fragment. Pozdrówcie takich i takich, naszego współbojownika oraz do kościoła w jego domu, tak? Czyli co tam, przekażcie pozdrowienia do kościoła w twoim domu. I teraz wiecie, dlaczego o tym mówię? Już zamykając zupełnie dzisiejsze słowo. Mówię to dlatego, że wierzę, że Bóg nas przeprowadza w zupełnie nowe obszary funkcjonowania. Jedna rzecz to jest to, że naprawdę przygotował dla nas bogactwo, o którym nie mamy pojęcia. I wielu z nas będzie musiało wyjść ze swoich zaszufladkowanych jakichś miejsc swojego wyobrażenia o służbie Bogu. Ze mną to robi teraz, w tym momencie i robi to w sposób bardzo dynamiczny. Czasami wręcz wykańczający mnie. Bo czuję, że po prostu umieram, że przechodzę do jakiejś nowej formy życia. Zawsze myślałem, że już miałem parę takich przepoczwarzeń z poczwarki w motyla, już mam to za sobą. Powiem wam, teraz po prostu to ja się po prostu mam wrażenie czasami, że rodzę na nowo. I to wcale nie koloryzuję i nie dramatyzuję. Po prostu budzę się fioletowy rano i mówię, Boże, po prostu, co ty nowego przygotowujesz? Jak my to w ogóle, jak my to łykniemy, jak my to ugryziemy? Jak to będzie z tym? Jak będzie z tym? Ja nic nie wiem. Prorocy wszystko komplikują dodatkowo. Bo już prawie coś tam zauważyłem na horyzoncie, wyciągam ręce, a tu zniknęło. I Bóg mówi, nie, jeszcze nie dotkniesz, bo byś nie dotknął pełni. Musisz poczekać na pełni. Ja wierzę, że to, co jest moim udziałem, przez lata naszego zboru widzieliśmy to, funkcjonowało to w ten sposób, że najpierw ja coś zaczynałem przeżywać, później z Izą zaczęliśmy coś przeżywać, później nasi starsi zaczynali coś przeżywać, a później cały Kościół zaczynał z tym walczyć. To było kilka lat temu, nie wiem, 4-5 lat temu, kiedy my z Izą co jesień i co wiosna walczyliśmy o zdrowie naszych dzieci z jakimiś infekcjami. I swoje zdrowie. I to była taka męka po prostu. Była taka korba po prostu. Można było się tłuc jak głową o ścianę. I później nam, później patrzymy po jakimś czasie, już żeśmy prawie zaczęli wygrywać, nagle te same bitwy przychodzą na Zbyszka i Łukasza, i ich dzieci, i ich rodziny. Nasi starsi. I oni to przeszli i wygrali to, tak? Ale później widzimy, że po prostu cały Kościół też musi swoją wojnę stoczyć. Teraz wiesz, że tak samo jest po prostu, kiedy wchodzimy w te nowe rzeczy, które Bóg dla nas przygotował. Ja dzisiaj toczę tą walkę i toczę ją już od lat, żeby wejść w nowe, to co Bóg dla mnie przygotował, coś, co nie będzie można porównać z niczym, co było do tej pory. I to jest bitwa. I chcę w to wejść. I też chcę, żebyś ty patrzył na to w ten sposób, że to jest też bitwa twoja, bo ty też, Bóg ciebie, też ciebie tam chce wprowadzić w tą nową rzeczywistość. I to jest rzeczywistość nie trudu i bitwy i walki i krwi przelanej, tylko to jest rzeczywistość, tak jak mówiłem na początku tego słowa, całej chwały, którą Bóg przygotowuje dla ciebie. To jest ta rzeczywistość. Będziesz czuł smak tego, kiedy będziesz w to wchodził. To jest to, co Bóg dla każdego z nas przygotował. Całe twoje bogactwo, które jest dla ciebie przygotowane. Tylko pytanie, czy będziesz szedł w stronę dokonywania zmian na własną rękę, żeby ci ulżyło, czy że poddasz się Bogu i powiedziesz, tato, wprowadź mnie to, tak jak ty chcesz, tym razem, razem z moim sercem. A nie tak jak wcześniejsze zmiany, które były zmianami ulgi, załatwienia moich problemów, ale serce pozostawało niezmienione. Ja dzisiaj chcę wejść w to, co nowe i czego jeszcze nikt nie widział. Powstańmy razem wszyscy. Michał Kwiecień sprezentował mi fajną książkę, znaczy pożyczył, przepraszam. Nie mogę zawłaszczać książek przy pomocy kazania, więc pożyczył mi książkę o ruchu zakładania kościołów, taką bardzo ciekawą, z 15 lat. Autor opisuje w tej książce zjawisko na całym świecie masowego pomnażania się kościołów. Ja nie miałem za bardzo dużo czasu, żeby czytać, ale mówię, tam były rozdziały, różne kontynenty, mówię, od razu przeskoczę do Europy. Mówię, i co tam znajdę? I słuchajcie, i znalazłem tak, 3 przykłady. 1, masowe pomnażanie się zborów cygańskich w Hiszpanii. No, zachęcające, ale co to ma wspólnego ze mną? 2 przykład, kościół założony przez 2 młodych ludzi około 20 lat temu w Szwajcarii, ICF, niektórzy może słyszeli, International Christian Fellowship, którzy zaczęli bardzo mocno naciskać na grupy domowe. I dzisiaj ten kościół jest zupełnie z innych rzeczy rozpoznawany po tych 15 latach, bo jest nawet kościoły w Warszawie, jest kilka, które się bardzo wzorują na nich. I to nie ma nic wspólnego z kościołem, z ruchem pomnażania się kościołów do dzisiaj. I 3 przykład, który mnie w ogóle zwalił z nóg, to jest kurs Alfa w Anglii. Wiecie, przeczytałem te 3 świadectwa i powiem, jak tam jeszcze w Azji gdzieś, w świecie muzułmańskim te świadectwa były zachęcające, to ten rozdział o Europie, to sobie myślę, no może jeszcze jak pisał, to była jakaś perspektywa. Bo to książka ma 15 lat temu. Ale mówię, dzisiaj to ten rozdział o Europie trzeba cały wyrwać i od nowa napisać. I sobie myślę, Boże, to jak to się stanie między nami? Że po prostu pola, które bieleją i są gotowe na żniwo, nikt na nie nie wyrusza. Jak to się stanie? Wszystkie organizacje misyjne, Christ for the Nation, Steiger, wszystkie inne, których Młodzież z Misją, Ruch Nowego Życia, który teraz się nazywa jakoś inaczej, posłannictwa, tak, z Mateusza 28, MT28, Ruch Nowego Życia zmienił nazwę. Wiecie, wszystkie te organizacje odnoszą sukces na świecie. W Europie mają swoje bazy. Wiesz, ale o co Bogu chodzi? Bogu chodzi o ruch. Ale żeby ruch miał miejsce, to ruch musi się dokonać w naszych sercach. Bo ruch nie powstanie w ten sposób, że wiesz, ruch Chorzów albo inny ruch, że ktoś nam po prostu coś zorganizuje i powie, zapraszamy do ruchu. Jak ty się nie ruszysz, to nie będzie żadnego ruchu. Ale ruch się zaczyna, kiedy oczy naszego serca otwierają się na całe bogactwo chwały, którą Bóg dla nas przygotował. Jechałem z Robertem do Olsztyna. Słabo się trochę fizycznie czułem, nie mówiłem mu. Ale on cały czas powtarzał jeden gryps przez całą podróż. Zapamiętałem to, teraz usłyszysz to. Sorry, sorry Robert, ale tak, jesteś w tym kościele każdego to wcześniej niż później spotka. Będziesz elementem kazania, sorry. Ale wiecie, było fajne, po prostu jechaliśmy. I ja już później wracaliśmy i tak liczyłem, kiedy po raz kolejny ten tekst padnie. Ale Robert ma taki tekst. I to jest fantastyczne. On mówi tak. To wszystko jest proste. Po prostu pytasz się Ducha Świętego, co jest Jego wolą. I opowiada, coś tam mówi. Ja rozmawiałem z nim, on tam nie wiedział tego. No i mu powiedziałem. Zapytaj się Ducha Świętego. Będziesz wiedział, co zrobi. Ja zacząłem mu coś mówić o swoich dylematach. On mówi, to proste. Trzeba pytać Ducha Świętego. Po podróży w tą stronę z powrotem, jedno wiem. Trzeba się pytać Ducha Świętego. Trzeba się pytać Ducha Świętego, kogo zabierać ze sobą do samochodu. To był żart. Ale wiesz, Bóg ma dla nas ruch. Bóg ma dla nas nowe rzeczy. Jak to powstanie? Kiedy ty się zapytasz. Kiedy poznasz swojego Boga. Czy znasz swojego Boga? Kim jest twój Bóg? Kim on jest? Jak ma na imię? Gdzie mieszka? Co robi? Jak wygląda? To jest pytanie, pytanie, na które tylko on odpowiada w indywidualny sposób. Nawet jak Biblia krzyczy Jahwe Rafa, to dla ciebie to nie ma żadnego znaczenia, dopóki ty go nie zobaczysz i nie zobaczysz jego dzieła i twoje duchowe oczy się nie otworzą. To jest to Jahwe Rafa na papierze. Jahwe Ra? Ra, Ra. To był taki Bóg w Egipcie, Ra. Nie Ra, tylko Rafa. A, Rafa, to taki inny, tak? Fafa, Rafa. Nie ma żadnego znaczenia dla ciebie. Dopóki kiedy ty go spotkasz, kiedy on ciebie uzdrowi, tak jak uzdrowił moje kolana, które były do operacji, jedno, przepraszam, już nie exaggerate się, Marek. Jedno kolano mi uzdrowił Bóg, które było do operacji, jest całkowicie zdrowe. U Jakuba uzdrowił mu dwa. Wiesz, po prostu, to w tym momencie ja wiem, kim on jest. I teraz, kiedy ja spotykam go na swojej drodze i mam potrzebę, to ja mówię, znam cię, bo już mnie dotknąłeś i uzdrowiłeś moje ciało. I tak jak mówi jedno słowo przez któregoś z ludzi w Biblii, że do tej pory, przez Joba chyba, do tej pory słyszałem o tobie, ale teraz ciebie zobaczyłem i poznałem ciebie. To jest po prostu różnica. Możesz chodzić do najwspanialszego kościoła, jaki jest w Warszawie. A i tak masz pracę domową wielką do odrobienia. Bo ten kościół ci nic nie pomoże. Poszerz się na żniwo. Poszerz się na to, kim on jest. Poznaj go takim, jakim on jest. Niech napełni cię jego moc. Bo bez jego mocy nasze życie jest bezmocne. Jest słabe. Niech się wydarzy to, co się ma wydarzyć. Przebij się. Przez swoją niewiarę, w ślepotę. Dlaczego? Bo zasłona jest rozdarta. I klamki i drzwi są tylko z naszej strony, tak jak mi tato powiedział. I to my musimy robić. On tego nie musi robić. On jest dostępny. On jest tutaj. Na tym spotkaniu są jego aniołowie. Od pierwszego kazania, jakie wygłosiłem w kościele, ciągle to słyszę, co parę miesięcy przychodzi ktoś i mówi, głosiłeś, a za tobą takie dwa anioły z mieczami. 30 lat słucham tej historii. Nie widzę. A widzisz, nie widzę. Trzech jest. To jest po prostu to, co Bóg dla ciebie przygotował. Niektórzy czekają, aż umrą. To, co mówiłem chyba 3 tygodnie temu, że przychodzisz do miejsca śmierci i teraz, Panie, tak w słowie jest napisane, że ci, co umierają, to nie umierają, tylko w Panu zasypiają. Oni przechodzą na drugą stronę, więc Panie, proszę Cię o takie szybkie, bezbolesne myk. Na tym świecie zamykam, na tamtym otwieram. Wiesz, i powiem ci, to jest prawda, ale to jest trochę żałosne, tak jak moja żona cały czas mi mówi o tym, to jest trochę żałosne, ponieważ my dzisiaj jesteśmy w Nim, zasiadamy w okręgach niebieskich w Chrystusie i Bóg uczynił siebie całkowicie dostępnymi dla nas. To dlaczego my czekamy na moment, kiedy fizycznie zejdziemy z tej planety? To jest bez sensu! Jezus zmartwychwstaje i pojawia się i objawia się uczniom, spotyka ich w różnych sytuacjach. W pewnym momencie jest napisane, że jednocześnie pokazuje się 500 swoim uczniom. 500 uczniom. To w Biblii jest napisane, że pokazał się 500 uczniom. Zmartwychwstały Jezus.
dlaczego tobie miałby się nie pokazać? Ja się modlę, żeby ci się pokazał. Ci ostatnio się modliłem tak i mówię, Panie Jezu, ale to tak dużo zależy od nas, od naszej woli, żebym ja tak chciał cię zobaczyć i tak, żebym się skupił na tym, żebym tak skorzystał z tej zachęty. I wiecie, co mi Bóg przypomniał? Legendę mi przypomniał. Historię Quo Vadis. Jak podobno Piotr uciekał z Rzymu. I Pan stanął na jego drodze i mówi, gdzie idziesz? Quo Vadis, dokąd idziesz? A on mówi, a Jezus mówi, ja idę do Rzymu. Tam jest moje miejsce, a tam są prześladowania. I według tej legendy chrześcijańskiej Piotr zawraca i wraca do Rzymu. Tak? Więc wiesz, niekoniecznie to jest tak, że po prostu to będzie musiało się wydarzyć wtedy, kiedy ty będziesz miał desperację spotkania z Nim. Bo kto wie, ty jesteś Jego wybrańcem. On zna plan dla twojego życia. On wie, co tobie zamarzył sobie o tobie. I może się okazać, że On wyjdzie tobie na spotkanie. Więc oczekuj tego. I niech się to wydarzy.